Policjanci zatrzymali podejrzanego o pedofilię 41-latka z województwa łódzkiego. Mężczyzna miał pornograficzne filmy i zdjęcia z dziećmi. Rosja oczekuje dalszych rozmów z Ukrainą, ale chce też uznania nowych realiów terytorialnych. Oświadczył to Sergiej Ławrow. Dziś finał naszej radiowej akcji Pyszne bo Polskie. Posłuchajcie, gdzie zakończymy naszą podróż po kraju. 41-latek z województwa łódzkiego podejrzany o rozpowszechnianie dziecięcej pornografii. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Gorzowskiego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jakie są ustalenia w tej sprawie? Tego dowiedział się nasz dziennikarz Krzysztof Zasada.
Funkcjonariusze ustalili tożsamość i adres zamieszkania mężczyzny, który według nich mógł dopuszczać się przestępstw związanych z seksualnym wykorzystywaniem małoletnich. Przeszukali jego mieszkanie. Na różnego rodzaju nośnikach danych, komputerze i w telefonie komórkowym natrafili na ponad 200 filmów i 30 zdjęć o treściach pornograficznych z udziałem dzieci poniżej 15 roku życia. Podejrzany usłyszał zarzuty posiadania w celu rozpowszechniania, a także rozpowszechniania dziecięcej pornografii. Trafił do aresztu i grozi mu teraz 15 lat więzienia.
Moskwa chce kontynuować rozmowy z Kijowem, ale domaga się uznania nowych granic i stworzenia nowego systemu gwarancji bezpieczeństwa, powiedział w wywiadzie dla indonezyjskiego czasopisma Kompas szef rosyjskiej dyplomacji Sergiej Ławrow. Rosja kontroluje obecnie około 20% terytorium Ukrainy. Ławrow podkreślił, że Ukraina powinna być państwem neutralnym i wolnym od broni nuklearnej. Delegacje Rosji i Ukrainy mają pozostawać w kontakcie. Kijów i NATO nie zgadzają się, by Moskwa decydowała o przynależności Ukrainy do sojuszu. Donald Tusk w czwartek reprezentować będzie Polskę na spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu. Premier potwierdził swój udział we wtorek przed posiedzeniem rządu. Koalicja chętnych to grupa 32 państw wspierających wysiłki obronne i odbudowę Ukrainy.
Tym razem organizatorem spotkania jest prezydent Macron. Będziemy dyskutować o tym, co na tym etapie można zrobić na rzecz pokoju i zatrzymania rosyjskiej agresji.
Premier przekazał też, że w rozmowie z prezydentem potwierdził ważność rekomendacji przygotowanych dla niego przez rząd przed dzisiejszym spotkaniem Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Jedno jest pewne, podkreślił, prezydent Nawrocki wie od nas dokładnie, czego Polska oczekiwałaby po tej wizycie.
Fakty ważne dla kierowców.
Na polskich drogach pojawi się aż 70 nowych fotoradarów. Urządzenia mają stanąć w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków. Czym nowe fotoradary będą się wyróżniać? To sprawdzał nasz krakowski reporter Maciej Sołtys, który odwiedził wczoraj Zakopiankę.
Jednocześnie mogą mierzyć prędkość kilku pojazdów na różnych pasach ruchu. Po drugie będą działać i w dzień, i w nocy, nawet przy niesprzyjającej pogodzie. Będą też w stanie rozpoznać tablice rejestracyjne, przypisać je do samochodu i współrzędnych GPS. Jeden z nich stanie tutaj, na Zakopiance w okolicach Głogoczowa i Bęczarki, mniej więcej w połowie drogi z Krakowa do Myślenic. I jak mówią mi tu okoliczni mieszkańcy, fotoradar w tym miejscu to konieczność.
Że ja jestem za tym radarem tutaj, ponieważ wiem, że dzieci tu ludzie z drugiej strony no nie mają jak przejść.
Niebezpiecznie tu jest?
Bardzo niebezpiecznie.
Fotoradar wiadomo, że tam coś tam spowolni, ale minie go i będzie robił to samo.
No pewnie ludzie będą zwalniać, jak się będą orientować, w którym jest miejscu.
Pierwsze dwa nowe fotoradary już działają. Pojawiły się w Śląskiem, w Tarnowskich Górach i Raciborzu. Instalowanie kolejnych potrwa do połowy przyszłego roku.
Już dzisiaj finał naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie. Naszą podróż po kraju zakończymy w Pieninach. Co ma do zaoferowania ta część Małopolski, sprawdzi nasza dziennikarka Magdalena Wojtoń.
Wieś Maniowy przywita nas bryjką, taką dosłownie gęstą bryjką z mąki, która przez lata była podstawą góralskiego śniadania. W Czorsztynie w garnkach zabulgocze gulasz czorsztyński, potrawa wpisana na listę produktów tradycyjnych. Pachnąca oczywiście kapustą, przyprawami i mięsem. A w Sromowcach Wyżnych Lisacy poczęstują nas domowym ciastem, przygotowywanym specjalnie na sezon spływów Dunajcem. Ta kulinarna opowieść o Pieninach to jest finał akcji, w której przez ostatnich 8 tygodni, aż 8 tygodni pokazywaliśmy potrawy naprawdę pyszne, bo polskie.
Magdalena Wojtoń razem z całą żółto-niebieską ekipą już dzisiaj od rana w Pieninach. Znowu będzie pysznie, polecamy i zapraszamy. A w faktach wracamy teraz do wtorkowej porannej rozmowy w RMF FM. Zawetowanie przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy w sprawie pomocy Ukraińcom było błędem, komentował wicepremier Krzysztof Gawkowski. Minister cyfryzacji podkreślał, że rząd chce uszczelnić system wypłat 800+ dla obywateli Ukrainy, ale nie ma mowy o odebieraniu świadczeń.
Jestem bardzo przeciwko temu, co zrobił prezydent, jeżeli chodzi o zawetowanie ustawy o wsparciu Ukraińców, bo widzi pan, tu pan mnie pyta o prostą taką rzecz historyczną, porównanie historyczne. Ale ja uważam, że dzisiaj zawetowanie ustawy, która dobra była dla polskiego rynku pracy, która dawała wsparcie chociażby w internecie na Ukrainie, która dawała poczucie też takiego wsparcia dalej bezpieczeństwa, nie powinno być tematem politycznym. A prezydent zawetował ustawę, zawetował też de facto politykę Andrzeja Dudy wcześniejszą i powiedział, że on się na taką politykę nie zgadza.
Ja bym powiedział, że nawet PiS-u politykę, bo większość tych rozwiązań wprowadził, wszystkie te rozwiązania wprowadził PiS.
I mentalnie uważam, że to jest błąd. I jeżeli to jest błąd, to dzisiaj to jest trochę takie przykrycie. No to łatwo powiedzieć, będzie projekt ustawy mówiący, że banderyzm i nazizm i komunizm są równe, a po drugiej stronie wetuje się wsparcie dla Ukrainy. Powinniśmy szukać balansu w takiej polityce, a nie prostymi rozwiązaniami powiedzieć, ustawę składam, tak ma być. Dla mnie rozmowa z panem prezydentem i z kancelarią prezydenta powinna się toczyć nie na polu nowych ustaw, tylko na polu tych, które rząd składa, no, bo to rząd rządzi, i budowania dobrych relacji, żeby sprawy kompromisowo rozwiązywać, a nie ustawy składać.
Panie premierze, panie ministrze, a co z Starlinkiem? Już wiemy, co będzie dalej? Będzie Starlink, będą Starlinki dla Ukrainy?
Jest w tej sprawie takie bardzo złe myślenie, które chciałbym na początku tego pytania obalić. Po co Polska płaci za internet na Ukrainie? Przecież mogłaby nie płacić, niech Ukraińcy sobie za niego płacą. Otóż Polska lepiej, żeby płaciła za internet na Ukrainie, dawała wsparcie dla infrastruktury krytycznej Ukrainy w taki sposób, szpitali, czy szkół, czy urzędów, niż miałaby tam wysyłać polskich żołnierzy. A przyjdzie wcześniej czy później, po jakimś kompromisie, jakimś elemencie pokoju, nie wiem jak to będzie wyglądało, ale na Ukrainie czas, w którym trzeba będzie powiedzieć, ile państwa europejskie do wspólnego koszyka dla dobra Ukrainy się dokładają.
No i nasz wkład to jest między innymi Starlink. I w moim będzie czy nie będzie?
Tak, bo to jest robię wszystko i rząd robi wszystko, żeby dalej było, bo to jest bezpieczeństwo nasze i nie wysyłanie polskich żołnierzy.
Co to znaczy robi wszystko?
No poprawiamy prawo i ustawy w taki sposób, żeby można było korzystać dalej z Ukrainy. Ukraina mogła korzystać dalej ze Starlinków.
I do końca września taka ustawa będzie?
No wczoraj pan minister Duszczyk i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedłożyło kolejne zmiany prawa. Elementy, które są dla mnie ważne, są. Wierzę, że to wszystko zostanie poukładane w taki sposób, że prezydent nie zawetuje. Jak zawetuje, to będzie brał odpowiedzialność, że Ukraina nie będzie miała internetu z Polski.
To jeszcze pytanie o tę ustawę ministra Duszczyka. Dobrze, że pan minister o tym wspomniał. Tam jest też mowa, wszystko na to wskazuje, o tym, że to weto prezydenta w sprawie 800+ dla dzieci, matek czy rodziców niepracujących w Polsce zostało uwzględnione. I także słowa premiera, czyli Lewica poprze odebranie...
Nie ma żadnego prostego wsparcia dla odebrania 800+, żeby była jasność. Są elementy, które mają uszczelniać system i o tym pan minister mówił Duszczyk. W jakim celu? W takim, żeby nie było prostego przyjeżdżania Ukraińców po to, żeby pobierać świadczenia i wyjeżdżać.
Dobrze, ale
i
pytanie, czy to jest odebranie niepracującym rodzicom, dzieciom niepracujących rodziców?
Ja tak tego nie traktuję, dlatego że w Polsce pracuje dzisiaj z 1 000 000 obecnych, 700 tysięcy osób. Współczynnik jest nieprawdopodobny. To jest 15 miliardów złotych, które wprowadzane jest do polskiej gospodarki. Uszczelnić system można, ale nie odbierać 800+ Ukraińcom w taki sposób, żeby dzisiaj powiedzieć, nie pracujesz przez kilka tygodni, nie masz prawa do świadczenia. W mojej ocenie takie rozwiązanie
byłyby złe. Ale mamy sytuację, na przykład, ten przykład wraca, to jest ta matka kilkorga dzieci albo matka dziecka z niepełnosprawnością, która po prostu nie może tu pracować. Jej mąż jest na froncie. Odebrać czy nie odebrać? Czy ten system bierze pod uwagę, ten projekt bierze pod uwagę takie historie?
Nie jestem zwolennikiem odbierania takich świadczeń. Mówię to otwarcie, mówiła też o tym Lewica. Ma być przygotowane rozwiązanie i o tym rozmawialiśmy politycznie, które będzie gwarantowało bezpieczeństwo takim scenariuszom, ale jednocześnie nie będzie pozwalało...
Ma być czy jest przygotowane? Czy to już jest w tej ustawie?
To zaczyna być teraz procedowane, no bo to mówimy o ostatnich kilkunastu godzinach, więc proces będzie teraz trwał. Wierzę, że zostanie zakończony tak, że sporu politycznego przy tym nie będzie, a jednocześnie bezpieczeństwo dla takich kobiet, takich dzieci. I scenariusze zostaną zabezpieczone.
Czyli panie premierze, żebyśmy dobrze zrozumieli, ja i nasi słuchacze, jeśli będzie tam odebranie niepracującym rodzicom wszystkim wprost, to tak. Lewica za tym nie zagłosuje.
Nie, to takiego rozwiązania my nie chcemy popierać.
To drugie pytanie, żebyśmy nie zapomnieli. Drugie pytanie od naszych słuchaczy.
Oczywiście. Nareszcie pytanie z dobrej branży. Czy poparłby pan wprowadzenie w szkołach podstawowych lekcji AI? Poparłbym wszystkie rozwiązania, które będą wzmacniały kompetencje cyfrowe młodego pokolenia i higienę cyfrową. I łączę to, bo nie chodzi tylko o zwykłe lekcje dotyczące sztucznej inteligencji. Chodzi o to, żeby młode pokolenie rozumiało, czym jest urządzenie, czym są programy, jakie elementy kompetencji społecznych trzeba mieć, żeby się dobrze tym posługiwać, jakie idą za tym zagrożenia, bo za smartfonem, sztuczną inteligencją, algorytmami idą zagrożenia.
Z tego co wiem, to w edukacji, odczytałem ten program, edukacja zdrowotna między innymi o tym traktuje.
Tak, ale w jakiejś części. To jest ułamek z całego programu, który jest rozbudowany w edukacji zdrowotnej. Mówię o tych obszarach cyfrowych. Ja chciałbym, żebyśmy o tym więcej mówili, dlatego przygotowujemy też z panią Barbarą Nowacką, z panią minister edukacji, programy, które będą wyrażały specjalne pracownie AI w szkołach, które będą uczyły dokładnie
tego. Osobna lekcja dodatkowa, czy
pracownie? Pracownie takie, które będą pozwalały, żeby chociażby takie przedmioty jak edukacja zdrowotna miały też narzędzia do tego, żeby na lekcjach informatyki były narzędzia do tego, żeby uczyć się programowania, żeby uczyć się algorytmiki, żeby wyobrażać sobie, jak nowe narzędzia wpływają też na dobrostan psychiczny. Tak, są na to pieniądze. Są na to pieniądze, miliardy złotych. Trwają obecnie przetargi, które zakończą się pod koniec tego roku. W przyszłym roku będziemy wdrażali takie rozwiązania. Pod koniec września dokładny plan przedstawimy.
To pytanie edukacji zdrowotnej. Panie ministrze, panie premierze, ma pan dzieci? Pana dzieci pójdą na edukację zdrowotną?
Pójdą, bo ja uważam, że edukacja zdrowotna to jest bardzo dobry przedmiot.
Ale pan deklaruje, wielokrotnie pan deklarował, że jest katolikiem. Biskupi nie są zachwyceni. Tak powiem, łagodnie mówią o nauczaniu perwersji, o nauczaniu masturbacji, o tym, że chłopcy będą się przebierać za dziewczynki. Nie boi się pan tego wszystkiego, że pana syn przebierze się za dziewczynkę?
Jak słyszę o przebieraniu się za chłopców, jak słyszę się o sukienkach, o tym wszystkim, to mam wrażenie, że niektórzy biskupi mówią o sobie.
To jest bardzo antyklerykalna wypowiedź.
Nie, dlatego, że jestem katolikiem, tylko, że po prostu to jest tak bezczelne.
Nie lubi pan sutan?
Nie, przeszkadzają mi w ogóle, dlatego, że każdy ma prawo wyglądać jak chce.
Strój urzędnika rzymskiego, naprawdę bardzo taki zasłużony, historyczny.
To po co te słowa, które mieszają w głowach ludzi? Edukacja zdrowotna to jest przedmiot, który ma dawać poczucie bezpieczeństwa w różnych obszarach funkcjonowania młodego człowieka. O jednych rozmawialiśmy, czyli bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, czyli opieka cyfrowa, dotyczące chociażby tego, jak ma wyglądać wdrożenie nowego człowieka, sprawy dotyczące zdrowia, jak ma wyglądać jego opieka nad własnym ciałem, jak ma wyglądać jego życie, jeżeli chodzi o pewne walory takiego dojrzewania. Cóż to jest nadzwyczajnego w świecie, którym pan zna i ja, bo mamy dzieci. I wiemy, że dzisiaj 7-8-10-latek ma dostęp do tego wszystkiego, bo sobie gdzieś to sprawdzi w jakiejś wyszukiwarce internetowej. No kurczę, blade, aż po prostu zagrzałem się.
No właśnie, widzę, że się pan zaczął, ale no, pytam o to także dlatego, że trochę ten nacisk biskupów bierze się z tego, że rząd ustąpił. To znaczy, ten przedmiot nie jest obowiązkowy, co oznacza, że jest bardzo prawdopodobne, że szczególnie w liceach uczniowie się z niego wypiszą nie dlatego, że są przeciwko, Dlatego, że nie będą chcieli poświęcić ten czas na co innego.
A ja uważam, że to jest pierwszy krok. Mamy pierwszy krok, mamy lekcje nieobowiązkowe. Wierzę, że będzie w przyszłości edukacja zdrowotna obowiązkowa, bo chciałbym, żeby tak było. Bo edukacja zdrowotna jest proobywatelska, to znaczy to jest przedmiot i to są warunki, ramy programowe, które ułatwiają życie w nowoczesnym świecie, który się zmienia.
Rozmowę z Krzysztofem Gawkowskim poprowadził Tomasz Terlikowski. Całość jest do posłuchania i obejrzenia na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.